Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Udało się dojechać.
Udało się dojechać, już jest troszeczkę lepiej niż było dotąd, bo tylko pół godziny wstrzymuje przebudowa drogi warszawsko-toruńskiej, no ale jeszcze trochę blokuje.
No jeszcze gdyby udało się drugi most w ogóle, to z innej strony, ale gdyby udało się wybudować...
Proszę ojca, to takie marzenia, rozumiem, na 50-lecie niepodległości, obawiam się.
Oj, to nie najlepsze.
Nie, to tylko realizm, ale zdaję sobie sprawę z tego, jakby to było dla wszystkich mieszkańców i dla ludzi mieszkających w okolicy istotne, jak to jest ważne, zwłaszcza z punktu widzenia decyzji zarówno państwowych, jak i samorządów.
Zwłaszcza, że ten most leży na Krajowej Jedynce, więc przepustowość jest bardzo duża. Panie ministrze, wznowił pracę Sejm, więc może zacznijmy od tego, jaki plan prac działania parlamentu?
Myślę, że ważniejsze od formalnych planów, które możemy poznać, przeglądając po prostu stronę sejmową i kolejne punkty obrad Sejmu, są dwie kwestie, które narzucają teraz rytm prac Sejmu. Pierwsza to oczywiście sprawa, dramatyczna sprawa Stoczni Gdyńskiej i Stoczni Szczecińskiej. No, delikatnie mówiąc, bardzo niejasnego kontraktu tak zwanego katarskiego, który chyba musi mieć jakieś drugie dno, przynajmniej drugie, jeżeli nie głębiej. Są doniesienia prasowe wskazujące na to, że w to są zamieszani ludzie związani z handlem bronią dla Rosji, dla środowisk mafijnych. Ja nie wiem, czy tak jest naprawdę, czy też nie, ale polecam materiały z Gazety Polskiej, które ujawniają to zaplecze takie dwuznaczne całej tej operacji. No, najważniejsze w tym wszystkim jest to, czy stocznie się ostaną, czy one będą dla Polski pracowały, czy będą budowały okręty. To stoi, delikatnie mówiąc, pod znakiem zapytania. Ja uważam, że pan Tusk już postawił na tym kreskę i tylko nas tak powiem, wprowadza w błąd.
Czyli 31 sierpnia nic nie będzie rozwiązane.
Ja nie wiem. Nie wiem. No, to jest kolejny termin, który słyszymy ze strony pana Tuska. Wątpię, żeby się to udało. Bardzo bym chciał, żeby się oczywiście udało i żeby Polska budowała dalej okręty dla Polski. To jest rzecz jedna z zupełnie zasadniczych. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że stocznie to jest dorobek pokoleń. Stocznie to jest polskie okno na świat. Stocznie to jest warunek tego, żebyśmy byli obecni na morzach całego świata. Przerobienie tych stoczni, nie wiem, na kasyna, o czym też słyszymy, że taka możliwość istnieje, wykorzystanie ich dla jakichś budowli użytkowych czy mieszkalnych, no to byłaby po prostu dla Polski tragedia, dla polskiego przemysłu i dla polskiej polityki zagranicznej.
Można zapytać, po co nam morze w takim razie, czy tylko do opalania się?
Można zapytać, czy nie mamy do czynienia z likwidacją polskiego przemysłu okrętowego i polskiej obecności w świecie. Tak jak, i to jest drugi temat, który Sejm jakby zajmuje się nim, chociaż nie było tego formalnie w porządku dziennym, ale jest istotą prac sejmowych ostatnich godzin i myślę, że najbliższych dni jeszcze tak. Tak jak problem polskiej armii, tak jak groźba w istocie programu likwidacyjnego, bo z tym mamy do czynienia ze strony rządu pana Tuska. To jest rząd, który likwiduje polską armię systematycznie, bezwzględnie, z absolutną determinacją. Oczywiście jest to pełne uśmiechów ludzi, którzy kierują Ministerstwem Obrony Narodowej, łagodnych słów, miłych, że tak powiem, gestów, apeli o jedność i zrozumienie dla trudnej sytuacji pana Tuska, ale de facto oznacza to likwidację polskiej armii pod pozorem jej profesjonalizacji, pod pozorem konieczności oszczędności ze względu na kryzys. Faktycznie ją się likwiduje, równocześnie utrzymując no, to, co nazwane zostało w ostatnich dniach betonem administracyjnym czy biurokratycznym w tej armii.
A niestety, dlaczego tak likwiduje się polską armię, panie ministrze?
Proszę państwa, to jest pytanie w ogóle o kierunek i zasady determinujące polityką rządu i ekipy pana Tuska. Można by powiedzieć tak, że u źródeł tego odłamu myśli liberalnej, czy komunistyczno-liberalnej, który reprezentuje środowisko pana Tuska, leży założenie, iż państwo jest zbędne. Że tak naprawdę obowiązki wobec zarówno narodu, jak i grup najsłabszych, które obarczają państwo, do którego państwo jest przeznaczone, to jest tylko ciężar, który uniemożliwia ludziom najbogatszym korzystanie ze słusznie zdobytego majątku. Wszystko jedno, jaką drogą, wszystko jedno, jakimi metodami, z czyją pomocą i wszystko jedno, po co ten majątek jest wykorzystywany, ale ograniczenia wszelkie nałożone na tych ludzi, także związane z funkcjami państwa, to jest coś nienormalnego, co trzeba zlikwidować. To jest istota pseudo- czy komunistyczno-liberalnej myśli, którą się kierował Kongres Liberalno-Demokratyczny, a obecnie formacja pana Tuska. No ale oczywiście są także elementy takie bardziej bezpośrednie tych działań, z jakimi mamy do czynienia. Na pewno jest to rząd, który prowadzi teraz politykę takich fundamentalnych ustępstw zarówno wobec Niemiec i Unii Europejskiej, jak i wobec Rosji. Dlaczego? No myślę, że dlatego, że grupa społeczna, która podtrzymuje ten rząd, oczekuje, że w zamian otrzyma możliwości zupełnie nieskrępowanego bogacenia się. Przepraszam za taki pozytywizm poznawczy, tak można powiedzieć, czy praktycyzm w myśleniu, ale tak ci ludzie rzeczywiście działają. Armia to jest obciążenie, świadczenia społeczne to jest obciążenie, polityka zagraniczna to jest obciążenie, obowiązek walki o polski interes narodowy to jest tylko obciążenie. Małe państwo, a najlepiej własny interes zamiast państwa.
No jeżeli to jest obciążenie, to pytanie, po co utrzymywać się u władzy? Można zająć
się jakąś
prywatną działalnością.
No to jest właśnie rodzaj prywatnej działalności. Zresztą.
Czyli państwo traktowane jako prywatny folwark, z którym wszystko można zrobić?
Państwo traktowane jako prywatny folwark, z którego nie tylko można wszystko zrobić, ale z którego trzeba wszystko wydusić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa mogą się wydawać bardzo ostre i brutalne, ale nie ma innego wytłumaczenia dla sposobu działania ekipy pana Tuska. To nie chcę w żaden sposób obarczać tym sformułowaniami wszystkich ludzi w tej ekipie. Są tam ministrowie, którzy na pewno się starają, którzy chcą znaleźć jakieś racjonalne rozwiązania, którzy są uczciwi, podobnie urzędnicy niższych, na pewno tak.
Panie ministrze, na przykład minister Rostowski, który nie potrafił przewidzieć ani kryzysu w ogóle, że jest, prawda? Nie potrafił zdiagnozować tego, który przygotował budżet, z którego właściwie nic nie zostało tak naprawdę. Budżet nam się rozsypał. Minister Grat, który sprzedaje stocznie nie wiadomo komu i który nie potrafi dokończyć tej transakcji. Dalej powiedzmy minister Paweł Graś, rzecznik prasowy rządu, który w trochę groteskowy sposób był jakoś tam zamieszany. Może jeszcze jest w pracę stróża nieformalną u niemieckiego przedsiębiorcy. Oni zostają na stanowiskach, prawda? Minister Obrony Narodowej, który niekoniecznie radzi sobie z armią, o czym wskazują ostatnie wydarzenia, pozostaje na stanowisku.
Nie ma odwagi jasno postawić sprawy, prawda? Nie ma odwagi ani powiedzieć, pan generał Skrzypczak jest winny, żądam jego dymisji, ani przyznać się do własnego błędu, bo jedną z tych dróg powinien człowiek honorowy i uczciwy wybrać. Tymczasem on po prostu kręci.
A czy premier Donald Tusk, panie ministrze, honorowo postępuje? Powiedział, że minister Grat poleci ze stanowiska w momencie, kiedy nie dojdzie do tej transakcji.
I to nie jest pierwsze jego takie postępowanie, ale chciałbym jeszcze wrócić do tych diagnoz, które ojciec sformułował. Ja myślę, że pan Rostowski świetnie zdawał sobie sprawę z kryzysu i znakomicie go zdiagnozował. On tylko nam powiedział nieprawdę. I mówił tą nieprawdę wielokrotnie. Powtarzał tą nieprawdę wielokrotnie. To jest rząd, który wie, jak jest, tylko który oszukuje naród. i robi to w pełni świadomie. Na tym polega dramat. Pan Grad przecież wie, z kim negocjuje. On tylko oszukuje zarówno Sejm, jak i społeczeństwo, jak i naród, ukrywając prawdę o tym, z kim rozmawia i komu chce te stocznie przekazać i w jaki sposób oraz dlaczego chce to zrobić. No, podobnie pan Graś, przecież on świetnie wiedział, ojciec tak troszeczkę humorystycznie powiedział o stróżu nocnym, za którego się najął. No, ale ja się boję, bo od początku ta formuła jest używana przez obserwatorów sceny politycznej. No, ja się boję, że to jest sprawa nieporównanie poważniejsza. Najpierw koordynator do spraw służb specjalnych, bo taką funkcję pełnił. Teraz rzecznik rządu, a więc osoba, która jest wykładnią stanowiska rządu, no właśnie, jest na utrzymaniu niemieckim.
No i pamiętajmy o tej bardzo ważnej funkcji, koordynator służb specjalnych.
Zgadza się. A więc człowiek, który ma dostęp, który decyduje o stanowisku służb specjalnych i to nie tylko służb wewnętrznych, także tych, które się zajmują wywiadem, a więc które pracują na styku, no często rywalizacyjnym, żeby nie powiedzieć konfliktowym, styku z innymi państwami i organami innych państw, innymi służbami także. I ten człowiek jest po prostu utrzymankiem. Po prostu jest na utrzymaniu niemieckim. No, to jest rzecz, która właśnie byłaby groteskowa, gdyby nie była dramatyczna, gdyby nie świadczyła o tym, że ci ludzie nie szanują państwa polskiego w ogóle. W ogóle. Ale takiego pojęcia jak państwo, poczucia honoru i dumy oraz obowiązku obywatelskiego z bycia urzędnikiem państwowym po prostu nie posiadają.
Julia Pitera na przykład tutaj jakieś stanowisko, może pan, bo pan jest bliżej, zajmowała w sprawie ministra Grasia? Bo...
Tak, zajmowała stanowisko. Sprawdzę i powiem później.
Dobrze. W drugiej części?
Nie, ona tak mówi.
To nie ja.
Ja po prostu próbowałem zreferować stanowisko, jakie ona w tej sprawie...
Ale powiedziała później, czy nie powiedziała?
Nie, nic nie powiedziała. No na tym polega, przecież to jest osoba, która przez 2 lata różne rzeczy mówi i obiecuje, ale będąc członkiem rządu, konstytucyjnym członkiem rządu, to nie jest 100 osób, to nie jest 1000 osób, to jest 12 czy 13 osób w państwie, które mają konstytucyjną odpowiedzialność za sprawy państwa. I ona takim członkiem rządu jest. Jeżeli przyjęła na siebie funkcję osoby odpowiedzialnej za, że tak powiem, czystość antykorupcyjną członków tego rządu, tego gabinetu i urzędników im podległych, no to taka sytuacja jak sprawa Grasia po prostu ją zobowiązuje do albo natychmiastowego wyjaśnienia tej sprawy i oddania do odpowiedniego organu pod osąd, albo dymisji własnej. No ale oczywiście tego się nie spodziewajmy. Ci ludzie chcą za wszelką cenę trwać przy, no powiedzmy, rządzie. O tak, powiedzmy.
Ale czy będzie jakaś rekonstrukcja rządu? Czy gdzieś tam wróble w Warszawie ćwierkają o tym, że ktoś kogoś podmieni?
Ja nie ukryłem, że gdy się rozpoczął ten kryzys związany ze sprawą afgańską, sytuacją w armii, sądziłem, że dojdzie do dymisji pana ministra Klicha. Wydawało mi się, że ten rząd jest na tyle racjonalny, pan Tusk jest na tyle racjonalny, rozumie, jakie są konsekwencje tego, co robi, że będzie musiał i zdecyduje się wymienić pana Klicha na człowieka, który będzie się zachowywał trochę bardziej odpowiedzialnie. Dlatego powtarzam, nie dość, że to jest rząd, który likwiduje armię, to robi to jeszcze w kształcie zupełnie skandalicznym i nieudolnym. Tak się nie stało i być może ja się po prostu pomyliłem, być może tak się już nie stanie, może oni wszyscy razem chcą odejść, czekają, że tak powiem, utonięcia tej łodzi, w której są, ale będą się trzymali kurczowo jeden drugi za ręce i tak razem pójdą na dno.
Utonięcia, panie ministrze, wygląda na to, że ta łódź ma jeszcze sporo przed sobą.
To prawda. Te wskaźniki medialne są ciągle bardzo wysokie, ale powiem uczciwie, że ja się do nich przywiązuję umiarkowanie. Tak jak nigdy nie traktowałem poważnie słupków wielkiej popularności, tak też teraz nie przywiązuję się do tego nagłego spadku, który w ciągu ostatnich kilku dni nam jest demonstrowany. To jest jednak funkcja pewnych decyzji politycznych, jakie środowiska, grupy i ludzie decydujący o kształcie tego rządu podejmują. Dlatego też myślę, że decyzja, jaką ujawniono miesiąc temu, decyzja decyzja pana Czempińskiego i Olechowskiego, a za tym idzie decyzja wielkich grup bardzo silnych finansowo związanych z biznesem esbeckim, jeżeli tak można powiedzieć, czy tajnych służb, czy ludzi byłych tajnych służb, a to jest podstawowa grupa, z którą się liczy i od której zależy rząd pana Tuska, że ta decyzja, wotum nieufności wobec rządu pana Tuska, jest w istocie wyrokiem na ten rząd. To może potrwać kilka miesięcy, czy nawet rok, to może potrwać szybciej, nie wiem jak długo to będzie trwało, ale myślę, że ten wyrok zostanie wykonany. On oczywiście może zostać powstrzymany obawą przed tym, że środowiska patriotyczne wtedy obejmą władzę. To oczywiście jest elementem na pewno korygującym działania tych grup. Ale sądzę, że generalna decyzja o tym, że rząd pana Tuska w tej formule, w jakiej jest, musi odejść na rzecz ekipy, która by była bardziej zdecydowana, która by skuteczniej i w sposób bardziej udatny to realizowała, że ta decyzja została podjęta. Przeciwstawienie zdecydowania pana Piskorskiego, który, jak pamiętamy, chyba 328 razy rozbił bank, żeby zarobić te pieniądze, które wykazuje w swoim picie, prawda? Czyli bezczelnie już i cynicznie pokazuje, że nic go nie obchodzi. Konfrontacja tej osobowości z osobowością pana Tuska, który właśnie oszukuje, kryguje się, kręci, robi to samo, tylko wolniej, dłużej i w sposób, że tak powiem, starając się utrzymać białe rękawiczki. Ta konfrontacja mówi sama za siebie.
Ale teraz o tym ugrupowaniu Pawła Piskorskiego jakoś tak troszeczkę ciszej.
To prawda, ale to jest, proszę ojca, kwestia medialna. To jest kwestia, która może się zmienić w ciągu 48 godzin i w ciągu 48 godzin może się zdarzyć, że będzie na pierwszych stronach opłaconych gazet i mediów, prawda? W związku z tym tu ja bym się
A co musiałoby się, panie ministrze, zdarzyć, żeby media przestały jakoś tak pokazywać w takim świetle, jak pokazują Donalda Tuska i jego ekipę? Czyli żeby media odeszły od lansowania tego rządu?
No, proszę ojca, to jest głębsze pytanie o to, co by musiało się zdarzyć, żeby polskie media były uczciwe. I były mediami nawet bardzo brutalnymi, nawet bardzo ostrymi, a więc starały się docierać do prawdy i przekazywać prawdę, a nie być na usługach poszczególnych grup politycznych, czasem gospodarczych, mafijnych, różnie to bywa, ale zawsze jedynie świecić światłem odbitym i załatwiać poszczególne interesy, jak to się dzieje obecnie.
To bardzo jest
trudne pytanie, dlatego...
W podtekście może do tego pytania to jest jeszcze ta próba zlokalizowania tej dziury, no bo jeżeli statek ma zatonąć w pewnym momencie, to gdzieś musi się być dziura, żeby woda weszła na pokład i wymyła wszystkich.
Tak, to jest oczywiście prawda, ale w polityce taką dziurę czasami się konstruuje, a w wypadku rządu pana Tuska jest tyle przykrytych medialnie właśnie, ciszą medialną, afer nieuczciwości i skandali, że taka dziura znowu może powstać w ciągu 48 godzin i nagle wszyscy powiedzą, no jakżeż mogliśmy tego nie wiedzieć, to niemożliwe. Naprawdę nie wiedzieliście, to złodzieje? Takie rzeczy już kilkakrotnie w dziejach po 89 roku bywały i myślę, że zdarzą się także teraz. Wracając do pytania o mediów, o media, ja myślę, że geneza mediów, przynajmniej tych największych, elektronicznych, ale nie tylko, daje odpowiedź na pytanie ojca. Fakt, że tak często jest to związane z nieuczciwymi pieniędzmi zdobytymi dzięki koneksjom ze służbami specjalnymi. Fakt, że tak często w tych mediach ludźmi decydującymi są ludzie, którzy byli w przeszłości uwikłani we współpracę z sowiecką bezpieką, mówi wszystko za siebie. Można tylko się zastanawiać nad tym, jak to się stało. To głównie jest odpowiedzialność pana Lecha Wałęsy, bo wtedy decydowano o koncesjach telewizyjnych, prawda? No niemniej nie tylko Lecha Wałęsy, to byłoby nieuczciwe, gdyby zrzucać to tylko na niego. Cały tak zwany wówczas decydujący środowiska polityczne rząd pani Suchockiej, prawda? Bo to był ten czas, ale także rządy SLD. Wtedy dokonywano rozbiorów fal telewizyjnych i radiowych. Wtedy także, choć może troszeczkę wcześniej, decydowano o przydziałach gazet. Bardzo się niewiele mówi, a warto o tym pamiętać, że Komisja Likwidacyjna RSW Prasa, książka Ruch, której stałym przez cały czas jej trwania sekretarzem, a więc osobą, która tak naprawdę decydowała, był pan Andrzej Grajewski. Mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że tak to właśnie wyglądało, który był później konsultantem wojskowych służb informacyjnych i człowiekiem, który miał nadzieję, że będzie w ogóle na stałe pracownikiem tej służby wojskowej. Podobnie jak mało kto pamięta, że jedną z istotniejszych osób, która decydowała w tej komisji likwidacyjnej, był pan Tusk. Donald Tusk był członkiem komisji likwidacyjnej RSW Prasa. Oni decydowali o tym, kto będzie miał jakie tytuły prasowe. To wszystko się działo wtedy, w pierwszym pięcioleciu lat 90. Tam tkwią źródła nie tylko fortun, ale i kierunków politycznych poszczególnych mediów, uzależnień, które po dzień dzisiejszy decydują o ich kierunku.
A jak pan minister patrzy na media rosyjskie, to co można powiedzieć?
No, moja wiedza na ten temat jest nieporównanie mniejsza. Na pewno dużo większą rolę tam odgrywa ciągle sektor państwowy.
Ja oczywiście nawiązuję do tej sytuacji, jaka w mediach rosyjskich, zwłaszcza państwowych, publicznych, jest przed 70. rocznicą II wojny światowej i obraz Polski w tych mediach.
No więc właśnie, o ile w Polsce sytuacja jest taka, że praktycznie rzecz biorąc, no poza być może Polską Agencją Prasową, nie ma takiego organu, o którym moglibyśmy powiedzieć, że on w sposób formalny wyraża opinię rządu. No z papem to jest też skomplikowane na układ właścicielski, ale pap się traktuje jako, można odpowiedzialnie traktować jako stanowisko rządowe. Chociaż do końca to tylko rzecznik rządu by takie stanowisko wyrażał i sam premier, to w mediach rosyjskich jest raczej sytuacja zbliżona do tej, jaka była w układzie komunistycznym. Istnieją media rządowe i ich stanowisko jest wykładnią stanowiska rządu. Dlatego gdy mnie ojciec pyta o to, jak należy na przykład traktować opublikowanie i wyemitowanie tego słynnego filmu, a zarzucającego Polsce współpracę z Niemcami i doprowadzenie do II wojny światowej nieomal, a który został wyemitowany 10 dni temu, no to jest stanowisko rządowe. Podobnie, gdy w tej stacji się zapowiada, że będzie opublikowana książka przez wywiad Służby Wywiadu Zagranicznego.
To już za kilka dni, 31 sierpnia,
w przeddzień wybuchu wojny, która ukaże skalę współpracy Polski z Niemcami, bo to jest zapowiadane, no to jest stanowisko rządowe. I pan Tusk, zapraszając pana premiera Putina na uroczystości morderstwa państwa polskiego, trzeba sobie zdawać sprawę, uroczystości likwidacji wspólnie przez Rosjan i Niemców, przez państwo, którego spadkobiercą jest obecna Federacja Rosyjska i państwo niemieckie, niepodległości państwa polskiego przez rozbiorców. Otóż oni są zapraszani na te uroczystości w sytuacji, kiedy jedna przynajmniej strona, właśnie państwo rosyjskie, jasno mówi i podkreśla, że ona ten czyn uważa za czyn chwalebny i słuszny.
No właśnie, ale premier Donald Tusk, panie ministrze, mówi, że właściwie to nie jest sprawa rządu, żeby odnosić się do jakichś publikacji prasowych, jakichś filmów i tak dalej. Gdyby to było oficjalne stanowisko rządu rosyjskiego, no to wtedy on jako premier mógłby zabrać głos. A tak to zostawmy to. takie jest najogólniej.
Tak, on może się odnieść do stanowiska, zapomniałem nazwiska tej pani historyk, która dzisiaj opublikowała jakieś nowe
profesor rekubracje. Natalia Narocznicka.
O właśnie, pani Narocznickiej. Tak, on może się odnieść do pani Narocznickiej, chociaż ona też jest związana z jakąś agendą rządową, no ale powiedzmy sobie, że jest indywidualnym historykiem, jej publikacja, jej wypowiedź ma taki charakter, ale...
No ona jest, panie ministrze, członkinią tej komisji utworzonej przez prezydenta Rosji do spraw badania fałszowania, tak zwanego fałszowania historii Rosji.
To prawda i z tej racji oczywiście można powiedzieć, że w nieoficjalny sposób wyraża także stanowisko organu państwowego, ale nie wypowiada się w imieniu tego organu, prawda? Nie jest jej przewodniczącą, więc jakby to jej oświadczenie można traktować jako oświadczenie indywidualnego, no nazwijmy to historyka, chociaż trudno takie poglądy traktować jako
tylko,
poglądy
takich
historyczne.
Tylko, że oświadczeń, panie ministrze, tych indywidualnych jest sporo i no na przykład tutaj Polska uczestniczy w krucjacie historycznej przeciwko Rosji, a fałszowanie historii na szkodę Rosji zostało w Polsce podniesione do rangi polityki państwowej. Tak ocenia sprawę szef Kancelarii Prezydenta Rosji Siergiej Naryszkin. Dalej, ten film, prawda, Sekrety tajnych protokołów, który ukazał się w telewizji informacyjnej Wiesti, która przecież jest państwowa.
Jest rządowa, tak.
Tak jest. Dalej, rosyjski historyk Aleksander Diukow podczas konferencji w agencji RIA Nowosti z okazji 70. rocznicy podpisania paktu między Stalinem a Hitlerem mówi, że wobec zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej Rosjanie nie przestają forsować tej historii, że Ribbentrop-Mołotow pakt to był po prostu pakt, który oddalił niebezpieczeństwo wojny między Rosją a Niemcami na kolejne 2 lata i umożliwił przygotowanie się do tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. A to też jest nie byle kto Diukow, bo jest dyrektorem Fundacji Pamięć Historyczna. Prawda? Teraz profesor Natalia Narocznicka także z tej komisji przy prezydencie mówi, więc to nie są takie przypadkowe osoby.
Tak, to nie są przypadkowe osoby. Jeszcze jest wypowiedź, o ile się nie mylę, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, który podobne tezy przedstawił. Więc nie ma wątpliwości, że ten wachlarz, w którym są ludzie, którzy pracują, czy też są członkami istotnych organów państwowych, ale wypowiadają się indywidualnie, ale w tym wachlarzu są także wypowiedzi, które musimy, nie możemy nie traktować inaczej jak wypowiedzi oficjalne państwa rosyjskiego i tak jest z tym filmem wyemitowanym przez Wiesti. Tutaj podobnie jak z wypowiedzią wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Dumy. Tutaj nie ma wątpliwości, to trzeba traktować, nie ma ucieczki od podejścia poważnego do tego i pan Tusk, mówiąc to, co mówi, on to jeszcze okrasił takimi sformułowaniami, które mają pokazać jego patriotyzm, że Polska jest dumnym narodem, nie będziemy zwracali uwagi na jakieś tam takie niepoważne rzeczy. I dodał do tego tekst, który zupełnie mnie oszołomił, iż ja jako premier podczas uroczystości przedstawię naszą wizję historii, naszą wersję historii. Czyli krótko mówiąc, te uroczystości mają być jakąś debatą z panem Putinem, gdzie będą przedstawiane racje polskie i racje rosyjskie, czyli krótko mówiąc, kraj, który podlegał rozbiorowi przez najeźdźcę sowieckiego i hitlerowskiego, będzie teraz w rocznicę tego najazdu ustami premierów debatował na ten temat.
A może to
jakaś zupełnie paranoiczna
wizja rzeczywistości. Może to jest tak, panie ministrze, że ponieważ nasi politycy w Moskwie nie są zbyt mile widziani, no to może to jest plan pana Tuska, że on sprowadza premiera Rosji na Westerplatte i tam powie mu prosto w oczy.
Bardzo byłoby to optymistyczne założenie, chociaż powiem uczciwie, że gdyby myśleć o poważnej dyplomacji, poważnej polityce, to byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne. A bo takich rzeczy w ten sposób się przecież nie załatwia. Rosja jest i pozostanie dużym, wielkim mocarstwem, prawda, z którym Polska chce utrzymywać dobre stosunki. My nie możemy w żadnym wypadku pozwolić na tę agresję historyczno-polityczną, z którą mamy tutaj do czynienia, bo to jest ewidentna, świadomie prowadzona cynicznie agresja, nie będąca przypadkiem. Ona jest związana z obecną sytuacją polityczną. Ona jest związana z całym planem wycofywania się z Zachodu, z dotychczasowej polityki wobec Rosji. W związku z tym próby ustanowienia przez Rosjan, narzucenia pewnej interpretacji polityczno-historycznej, za którą ma iść koncepcja sfer wpływów. Polska w tej koncepcji ma się znaleźć w rosyjskiej sferze wpływów. Nie ma cienia wątpliwości. Jeżeli my i Zachód zaakceptujemy tę wersję, że 23 sierpnia nie był datą istotną, że traktat rozbiorowy nie miał znaczenia, że wspólna agresja niemiecko-rosyjska nie istniała, a istniała tylko agresja niemiecka, to znaczy, że zaakceptujemy prawo Rosji do agresji wobec państw, które z nią graniczą, bo taka jest wykładnia tej myśli politycznej. O to tutaj tak naprawdę chodzi, żebyśmy zaakceptowali pewną doktrynę polityczno-historyczną. Tu nie chodzi o spór o historię tylko. Tu chodzi o to, żeby zaakceptować prawo Rosji do agresji, prawo Rosji do pierwotnego ataku. Ja chcę przypomnieć tezę, która jest oczywista dla każdego historyka, ale trzeba ją wielokrotnie powtarzać, zwłaszcza w takiej sytuacji. Bez 23 sierpnia, bez traktatu Ribbentrop-Mołotow nie byłoby najazdu hitlerowskiego na Polskę 1 września. Może później, może inaczej, może w innym układzie, ale na pewno 1 września Hitler na Polskę by nie najechał. On sam to mówi i w tej sprawie są ewidentne dowody, iż on czekał na ten pakt i od tego paktu uzależniał kierunek swojej dalszej polityki. Bez Stalina nie byłoby 1 września i wszystkich konsekwencji, jakie spadły na naród polski i na inne narody, zarówno zamieszkujące Rzeczpospolitą, jak i inne obszary Europy.
No jest jeszcze tak naprawdę kwestia uznania terminu II wojny światowej, kiedy ona wybuchła, bo przecież Rosja wciąż stoi na stanowisku, że II wojna światowa rozpoczęła się od tego momentu, kiedy Rosja, Związek Radziecki, zaczął walczyć z Niemcami, czyli to był czerwiec 1941.
Tak zwana Wielka Wojna Ojczyźniana. No, ja chcę tylko przypomnieć, że jest cała szkoła historyczna, której pierwszym chyba w Rosji przedstawicielem był Suworow, ale są także następcy, wybitni historycy. W Polsce też zresztą są, na przykład pan Musiał, także zmarły niedawno wybitny polski historyk, pan Paweł Wieczorkiewicz, którzy wskazują, iż tak naprawdę inicjatywa, która doprowadziła do II wojny światowej, wyszła nie z Niemiec, a z Rosji. Że to Rosja była państwem, które dążąc do obalenia traktatu wersalskiego i porządku międzynarodowego, którego z niego wynikał, dążąc do wywołania rewolucji nie tylko już w Hiszpanii, ale także w Niemczech. Przypomnijmy, że w Hiszpanii w 1938 roku przecież reżim socjalistyczny panował w trakcie wojny domowej, ale niewątpliwie wspierany przez Rosję. Dążąc więc do wybuchu rewolucji, przede wszystkim w Niemczech, chciała za wszelką cenę rozbić tę przegrodę, która ją oddzielała od Europy. Tą przegrodą była Polska, tą przegrodą była Rumunia, tą przegrodą była Finlandia, państwa, które odzyskały niepodległość dzięki traktatowi wersalskiemu. I to oni kusili Hitlera, by, że tak powiem, użyć Hitlera do rozbicia tego muru oddzielającego ich do Europy.
No, Mołotow nazwał nas po prostu bękartem traktatu.
Pokracznym bękartem traktatu wersalskiego. Takie miłe słowa przekazał w nocie i w późniejszych komentarzach prasowych po 17 września. Może warto jeszcze króciutko powiedzieć kilka faktów historycznych, często zapominanych, ponieważ niestety, o ile dobrze znamy historię agresji hitlerowskiej, niemieckiej, o ile dobrze znamy historię zachodnią, jeżeli tak można powiedzieć, to ciągle historia rosyjska, czy też historia naszych stosunków z Rosją sowiecką nie jest w szkole porządnie, w szkołach porządnie nauczana. Niestety taka jest rzeczywistość. Tu warto przypomnieć, że traktat ten z 23 sierpnia przewidywał rozbiór Polski, fizyczny rozbiór Polski i zobowiązywał Rosję radziecką do najazdu, wkroczenia na terytorium Polski i zajęcia terenów w pierwszej wersji łącznie z Lubelszczyzną, w drugiej wersji Lubelszczyzna już zostawała po stronie niemieckiej, ale Łomżyńskie i Białostoczyzna była po stronie sowieckiej i zaborem ponad połowy terytorium Rzeczpospolitej. I to był 23 sierpnia. Oni zostali zobowiązani i przyjęli na siebie chętnie to zobowiązanie pod warunkiem, że najgorszą czarną robotę za nich wykona Hitler. O tym często się nie pamięta, a warto to za wszelką cenę przypomnieć. My mieliśmy w tym czasie ważny układ pokojowy o dobrosąsiedzkich stosunkach między Polską a Rosją z 1932 roku, który został nowelizowany, tak powiem raz jeszcze, podtrzymany w 1935 roku. On miał obowiązywać do 1945 roku i on definiował agresora. On bardzo jasno mówił, że nawet zamieszki wewnętrzne, wojna domowa, upadek rządu nie jest punktem odniesienia i nie może być pretekstem do najazdu. Ale
właśnie, panie ministrze, dzisiaj no, historycy rosyjscy powołują się na ten układ o tych wzajemnych relacjach, no i mówią, nie mogło być agresji na Polskę 17 września 1939 roku, ponieważ nie została wypowiedziana wojna, a mieliśmy traktat.
Tak, a żołnierze sowieccy na Bugu, a żołnierze sowieccy w Białymstoku, a żołnierze sowieccy w Łomży są tylko fantomami.
Ja przeczytam, co powiedział wspomniany historyk Aleksandr Diukow, dyrektor Fundacji Pamięć Historyczna. Mówi tak, kiedy mówimy o tak zwanej misji wyzwoleńczej, ma na myśli 17 września, czyli wprowadzeniu sowieckich wojsk na tereny zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, to musimy zrozumieć, że odbywało się ono na mocy działającej wówczas normy prawa międzynarodowego o prawie do samopomocy. Więc oni udzielali samopomocy. Taka jest wersja historyczna.
To jest bełkot,
17 września.
Nie, to nie jest żadna wersja, to ma tyle taki sam stosunek jest relacja do rzeczywistości, jak nie wiem, demokracja socjalistyczna, jak najazd na Czechosłowację w roku 68, prawda, czy najazd na Węgry w roku 56 i zasada pomocy braterskiej, socjalistycznej pomocy braterskiej. To jest dążenie, o którym mówiłem na samym początku naszej rozmowy na ten temat, do tego, by świat zaakceptował dzisiaj prawo rosyjskie do interwencji poza jego terenami. Wyzwalano w ten sposób Łomżę, wyzwalano w ten sposób Białystok. Ja już nie mówię oczywiście o Lwowie, Wilnie, Równym, Grodnie, prawda, i setkach innych miast Polski Wschodniej. Powtarzam, ponad połowę terytoriów wtedy zagrabiono Polsce. Ale przecież, jeżeli byśmy uznali ten tekst, to byśmy musieli przyjąć do wiadomości, że Łomża i Białystok są bezprawnie dzisiaj częścią terytoriów Rzeczpospolitej, bo one na tej zasadzie wtedy zostały okupowane. Te terytoria były wówczas tak okupowane i warto, żeby pan Tusk zdał sobie sprawę z tego, że to jego zaproszenie pana Putina, który tak awizuje swoją obecność, w ten sposób zapowiada swoją obecność na 1 września, może oznaczać, iż kiedyś taki sam historyk jak ten powie, przecież pan Tusk nie protestował, kiedy mówiliśmy jasno, że Białystok i Łomża zostały słusznie zajęte w 1939 roku. My to oczywiście, my to mówiliśmy głośno, no właśnie, my tego nie ukrywaliśmy. Dlaczego Tusk nie zaprotestował?
Panie ministrze, zwykle jest tak, że
dlatego
kiedy przyjeżdża...
Myślę, że trzeba o tym mówić głośno i trzeba, żeby było absolutnie jasne, że żaden polski rząd, który uzna takie fakty, nie może nosić w sposób prawowity miana polskiego rządu narodowego, że to, co się teraz dzieje, jest skandalem, który bije w same fundamenty polskiej racji stanu.
Panie ministrze, no, kiedy przyjeżdża jakiś polityk rangi prezydent, premier do innego państwa, to zwykle ta medialna atmosfera ma na celu przygotowanie wizyty, czyli wyciszenie jakichś konfliktów, by doprowadzić do rozmów, do porozumienia.
To jest oczywiste.
Tutaj jest zupełnie odwrotnie. Tutaj media rosyjskie wręcz prowokują nas też do tego, byśmy
jakieś stanowisko zajęli. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer zapewnił posłów, więc i pana, panie pośle, że polskie władze udzielają adekwatnej odpowiedzi na nieprawdziwe wiadomości dotyczące Polski i II wojny światowej, także te płynące z Rosji. I mówi tak, nie jest prawdą, abyśmy mieli do czynienia ze skomasowanym atakiem mediów rosyjskich. To z czym mamy do czynienia?
No cóż, to jest właśnie dobre pytanie, dlatego, bo jeżeli rząd pana Tuska, pan wiceminister, jest kompetentnym urzędnikiem podkreślającym, że wypowiada się w imieniu rządu, prawda, a nie swoim własnym, prywatnym. Więc jeżeli rząd pana Tuska tak traktuje te wszystkie wypowiedzi, to znaczy, że przyjmuje je do wiadomości. Otóż ja chcę jeszcze raz podkreślić, Polska powinna utrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją. Nie jest żadnym naszym zamiarem, jakakolwiek polityczna, gospodarcza, historyczna, czy jakakolwiek inna agresja, czy działanie nieprzyjazne wobec Rosji. Ale Polska musi bardzo twardo bronić się przed próbą narzucania takiej wersji koncepcji politycznego współdziałania i współistnienia, którą Rosjanie teraz chcą nam narzucać, a którą pan Kremer tymi słowami niestety akceptuje. A i to jest działanie, które będzie musiało doprowadzić do postawienia prędzej czy później tym ludziom zarzutu zdrady stanu.
Czyli można powiedzieć, że historia stała się dzisiaj taką bronią polityczną?
Zawsze była, proszę ojca. Zawsze była, to nie jest nowość, a w wypadku Rosjan...
Ale polityka historyczna, może tak powiem, obserwujemy, że ten rząd Donalda Tuska, nie lubi polityki historycznej.
Ponieważ nie lubi w ogóle państwa, jak już mówiliśmy od samego początku, ponieważ
więc
uważa państwo
sobie broń
za pewną... Państwo zapewne, jak już mówiliśmy, obciążenie i ucieka od tego wszystkiego, pozwala innym grasować na tym polu. Sam dopuszcza i wywołuje gotowość do tej agresji, z jaką mamy zewnątrz do czynienia. Z tym, że powtarzam jeszcze raz, uważam, że mamy do czynienia z pewną częścią generalnej polityki. Przecież to jest rząd, warto to przypomnieć i warto to powiedzieć. Nie będzie to nigdy panu ministrowi Sikorskiemu zapomniane, który z pełną premedytacją prowadził politykę tak, żeby w Polsce nie było tarczy antyrakietowej. Dzisiaj zbliżają się ci panowie do momentu, w którym mogą powiedzieć, że odnieśli sukces. Zapewne jest wiele o tym świadczy. Faktycznie rząd Stanów Zjednoczonych z tego się w ramach właśnie generalnej polityki, zmiany polityki wobec Rosji, z tego się wycofa. I ten moment najlepszy, który był dla utrwalenia obrony Polski, na długo być może minął. Pan Sikorski wygrał, Polska przegrała.
To skoro mówimy o tarczy antyrakietowej, więc w jakimś sensie mówimy także o naszych sojusznikach. Kiedy patrzymy na delegacje, które mają wziąć udział w uroczystościach na Westerplatte za kilka dni, no to widzimy, że właściwie te najwyższe władze reprezentowane są po stronie Związku Sowieckiego dawnego, po stronie Niemiec. Natomiast
pan premier
Berlusconi. Natomiast tak. Sojusznicy jak Wielka Brytania, jak na przykład Stany Zjednoczone, o czym dzisiaj się dowiedzieliśmy, Stany Zjednoczone będzie reprezentował były sekretarz obrony sprzed 12 lat William Perry. Rząd Tuska zapowiadał, że prawdopodobnie przyjedzie Hillary Clinton, sekretarz stanu, a więc...
Różne były zapowiedzi, że pan wiceprezydent Biden będzie, prawda, że pani Clinton...
Dlaczego taka różna ranga tych delegacji?
Myślę, że mamy do czynienia ze strony Stanów Zjednoczonych z sytuacją, w której oni bardzo jasno dają do zrozumienia, że właśnie są w trakcie zmiany polityki wobec całej Europy Środkowej, a w tym także wobec Polski. Najlepszy moment... Przynajmniej w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ja jestem optymistą i wierzę, że to się zmieni także w przyszłości, ale najlepszy moment niestety minął, a rząd pana Tuska, w szczególności pan Sikorski, z pełną świadomością blokowali wtedy działania, które by utrwaliły i umocniły polskie związki ze Stanami Zjednoczonymi, w tym także związki militarne, dające gwarancje na przyszłość. Nigdy nie było ukrywane, że jedną z głównych myśli rządu pana Jarosława Kaczyńskiego i prezydentury pana Lecha Kaczyńskiego było stworzenie takich szczególnych więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie ze względu na jakieś dodatkowe sympatie, choć one oczywiście też występowały, tylko ze względu na jasną myśl geopolityczną, iż to jest gwarancja wobec ewentualnej agresji czy też zbliżenia rosyjsko-niemieckiego, które na naszych oczach powtórnie, tak jak w 1939 roku, właśnie się kształtuje.
Rosyjsko-niemieckiego, ale też, panie ministrze, chyba amerykańsko-rosyjskiego.
Tutaj ja bym nie był taki pochopny w tych sądach. Myślę, że także wstrzymywanie się dyplomacji amerykańskiej przed obecnością i w związku z tym przed koniecznością zajmowania zdania w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza tych najdelikatniejszych relacji wobec Rosji, relacji wobec Polski i innych krajów Europy Środkowej, wynika z tego, że tam nie wszystko jeszcze zostało rozstrzygnięte, że są różnice zdań zapewne, jest jeszcze dyskusja, myślę, że następuje jeszcze przegląd pewnych rozstrzygnięć technologicznych, że ty jeszcze Stany Zjednoczone ostatecznego zdania nie sformułowały i bym był bardzo wstrzemięźliwy wobec tezy o jakimś sojuszu rosyjsko-amerykańskim, która to teza bywa przez publicystów formułowana. Nie sądzę, żeby tak było. Na dalszą metę mamy do czynienia z jasną i oczywistą globalną rywalizacją między tymi dwoma państwami, zasadniczej, fundamentalnej różnicy w ciągu ostatnich 80 czy 70 lat, może 70 po II wojnie światowej. Ja nie widzę, chociaż formy się zmieniały, ale geopolityczna linia podziału nadal pozostaje taka, jak była, chociaż taktyka rzeczywiście się zmienia. Wchodzimy w okres dla Polski taktyki niekorzystnej. Niekorzystnej. Powtarzam jeszcze raz, to, że pan Sikorski ze pełną premedytacją doprowadził do tego, żebyśmy bezbronni weszli w ten okres, a było wiadomo, że on nadejdzie, to wszyscy mówili. Ja wielokrotnie w wystąpieniach sejmowych do niego apelowałem w tej sprawie w ciągu ostatnich 2 lat kilkakrotnie, że przyjdzie ten okres pewnego dołka dla polskiej koniunktury międzynarodowej i że nie możemy wejść w ten okres bezbronni. To rząd to z premedytacją doprowadził, nie zostanie mu nigdy zapomniany.
Panie ministrze, dużo jeszcze moglibyśmy mówić o tej stronie wschodniej, ale jest też strona zachodnia, reprezentowana przez panią kanclerz Angelę Merkel. Niedawno Dzień Ziem Ojczystych, gdzie poszczególne landy, miasta i tak dalej, władze tych obszarów zachęcały Niemców do wywieszania także flagi narodowej, a to jest związane ze związkiem wypędzonych. To samo słowo wypędzeni już nosi z sobą pewne implikacje. Erika Steinbach bardzo unika słowa przesiedleni. Mówi o wypędzonych i tym słowem jakoś nawet w polskich różnych dokumentach się
bo ono ma nadać charakter bezprawia tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia.
Jak pan ocenia przebieg tego dnia, którego głównym gościem, z czego szczyciła się Erika Steinbach, była kanclerz Niemiec?
Znaczy, ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć o tej sytuacji prawnej, na którą słusznie ojciec zwrócił uwagę. Wypędzeni byli Polacy z Lwowa, Wilna, Równego, Grodna i setek innych miast. Wypędzeni bywali także przedstawiciele różnych innych narodów z obszarów, które Sowieci zajmowali po II wojnie, okupowali po II wojnie światowej. Niemcy z terenów Śląska byli wypędzani i owszem, przez władze państwa niemieckie, władze hitlerowskie, przed nadchodzącym frontem. Był wtedy rozkaz wydany, żądający przesiedlenia i ucieczki. Główna masa ludności niemieckiej w ten sposób z tamtego terenu uciekła. W tym sensie byli wypędzani przez własną administrację, ale reszta tej ludności została przesiedlona na mocy układu poczdamskiego i decyzji trzech mocarstw. Oczywiście można długo dyskutować, jaki jest status decyzji trzech mocarstw po II wojnie światowej, ale póki co prawo międzynarodowe przyjmuje to jako źródło prawa obowiązującego po dzień dzisiejszy. Traktat poczdamski kwestionują Niemcy. To prawda, po dzień dzisiejszy państwo niemieckie kwestionuje traktat poczdamski, ale cały świat uważa traktat poczdamski za jeden z fundamentów ładu powojennego i to nie zostało zmienione. Dlatego mamy do czynienia z wysiedleniami, a które zresztą nie rząd polski podjął, nie rząd polski zdecydował, lecz władze najpierw niemieckie, a potem międzynarodowe, które objęły władzę na terytorium niemieckim i one rozstrzygnęły o granicach i rozstrzygnęły także o przesiedleniu ludności.
Choć z pewnymi precedensami dzisiaj w Europie się spotykamy, jak na przykład Kosowo, gdzie tutaj no, te niebezpieczeństwa separatyzmów jednak weszły na teren europejski.
To prawda, chociaż Bałkany miały zawsze tradycje bardzo dramatycznych, bolesnych i brutalnych podziałów etnicznych, wewnętrznych, prawda? Ja nie wiem, czy możemy w ogóle w jakikolwiek sposób rozpatrywać sprawę Kosowa na tle tej dyskusji, którą prowadzimy dotyczącą Polski. Ja myślę, że tutaj nie ma żadnego związku i ta analogia nie daje nam możliwości dalszej dyskusji. Ale chcę powiedzieć w sprawie polsko-niemieckiej dwie kwestie. Po pierwsze, nie ma w żadnym wypadku możliwości akceptacji mówienia czy też traktowania tych zmian terytorialnych i ludnościowych jako bezprawne czy obarczone jakimkolwiek złamaniem prawa międzynarodowego. Rzeczywiście środowisko pani Steinbach, ale niestety dopuszczają to także liczni prawnicy i politycy w Niemczech, dążą do tego, żeby zakorzenić te wydarzenia w pewnych regulacjach międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej, i wyciągnąć z tego konsekwencje, że było to przestępstwo, któremu winna jest Polska. W związku z tym powinna ona rekompensować, zarówno zwracając roszczeniom, będąc gotowa zwracać pieniądze czy w inny sposób roszczeniom materialnym, jak i wyciągnąć z tego konsekwencje polityczne. Na to oczywiście zgody nie ma. Nigdy oficjalnie rząd niemiecki po roku 89 takiego stanowiska na szczęście nie przyjął i można powiedzieć, że jest to wielki sukces akcji sejmowej, która była podjęta zwłaszcza w latach, na początku lat 2000. To są trzy uchwały Sejmu, które zarysowały, jakby zdefiniowały polską doktrynę prawną, jednoznacznie stwierdzającą, że Polska w żaden sposób nie będzie rekompensowana, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za te działania, że jeżeli Niemcy chcą, to mogą, państwo niemieckie może tę rekompensatę samo zapłacić, bo to jest ich problem, ale na pewno nie problem państwa polskiego.
Chociaż rozmywa się tę odpowiedzialność państwa niemieckiego, mówiąc hitlerowcy, mówiąc naziści, nie mówiąc na przykład Niemcy.
To prawda. Operując nazwami ideologiczno-politycznymi.
Myśmy walczyli przecież też, żeby obozy koncentracyjne w Polsce nazwać niemieckimi, bo bardzo często niestety miały to określenie polskie obozy koncentracyjne, również w prasie niemieckiej. Również w prasie niemieckiej pojawiały się artykuły, które mówiły, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Czyli tam zdarza się też coś, co gdzie jak gdzie, ale w Niemczech zdarzyć się już nie powinno. Mam na myśli te artykuły.
To jest prawda i niewątpliwie mamy do czynienia z akcją polityczną poszczególnych środowisk, także czasami wspólną akcją polityczną środowisk niemieckich i środowisk żydowskich przeciwko Polsce, gdzie te dwie tendencje się wspierają. Ale chcę też powiedzieć o bardzo zdecydowanej akcji polskiej, która stawia temu tamę, takim dobrym przykładem, a jest fenomen, który się udało zrealizować panu mecenasowi Hamburze, który został upełnomocniony przez przedstawicieli wszystkich środowisk polskich w Niemczech do wystąpienia o cofnięcie dekretu Göringa likwidującego polską status prawny polskiej mniejszości narodowej na terenie państwa niemieckiego. Morawieckiego ta decyzja wystąpienia do pani Merkel z tym żądaniem może mieć niesłychanie daleko idące konsekwencje polityczno-prawne, bo jak ojciec i słuchacze zapewne wiedzą, niestety w traktacie polsko-niemieckim z 1991 roku Polska nie zagwarantowała sobie prawa do tego, żeby na terenie Niemiec istniała prawnie określona polska mniejszość narodowa. Każde państwo samo definiuje, jakie grupy ludności są uznawane za mniejszość.
Tu jest zdecydowana dysproporcja.
W Niemczech to jest zdefiniowane i Polacy, chociaż jest tam 2 miliony Polaków, nie są uznawani za mniejszość. W Polsce, chociaż grupa ludzi pochodzenia niemieckiego jest wielokrotnie mniejsza, bo to jest, nie wiem, 300 tysięcy ludzi, 150. Nie chcę teraz definiować tego.
Mają również swoją przedstawicielstwo
wszystkie
parlamentarne.
Wszystkie prawa mniejszości z naddatkiem, powiedzmy sobie, i my to respektujemy i tak dalej, i tak dalej. Otóż tutaj wystąpienie pana mecenasa Hambury w oparciu z mandatu polskich organizacji, gdyby rzeczywiście dekret Göringa został zniesiony, oznaczałoby, że bez względu na rozwiązania traktatowe, bez względu niestety na nieudolność polskich rządów i niechęć polskich rządów do obrony własnych rodaków, przez przywrócenie stanu prawnego sprzed dekretu Göringa, prawa do mniejszości narodowej na terenie państwa niemieckiego by zostały przywrócone. To byłoby wielkie zwycięstwo. Mówię o tym dlatego, że w odróżnieniu od strony naszych relacji z Rosją, tutaj prowadzimy z oporem, z trudnościami, ale skuteczną akcję polityczną prawną na odcinku zachodnim. I Niemcy w tej akcji prawnej też często przegrywają. To prawda, że są agresywni, to prawda, że mamy takie sytuacje jak z panią Steinbach, ale tylko wtedy, kiedy rząd polski się cofa, bo przecież obecna pozycja pani Steinbach, tak zwany widomy znak, to jest wyłącznie skutek nieudolności, a może, że tak powiem, świadomej i zamierzonej nieudolności rządu pana Tuska. My wielokrotnie mówiliśmy, jeżeli pani Steinbach chce budować widomy znak, czyli krótko mówiąc muzeum tak zwanych wypędzeń, dlaczego w Berlinie na terenach nieruchomości polskich nie powstanie Muzeum Zbrodni Niemieckich na terenach Polski. Niechże każdy Berlińczyk, każdy Niemiec, który przyjeżdża do stolicy państwa niemieckiego, ma możliwość zobaczenia, jak wyglądała sytuacja na Zamojszczyźnie na przykład, jak wyglądała sytuacja w kraju, tak zwanym kraju Warty, jak wyglądała sytuacja w Gdyni, jak wyglądała sytuacja w Łodzi, jak wyglądała sytuacja w Warszawie. Niechże każdy ma możliwość zobaczenia, co Niemcy robili w Polsce, jeżeli równocześnie dozwala się, że pani Steinbach budowała rzeczy nieprawdziwie pokazujące
sytuację. I tu, panie ministrze, nie stawiamy kropki, tylko wielokropek, bo spotkamy się raz jeszcze w rozmowach niedokończonych w Radio Maryja dzisiaj wieczorem o 21:40. Manipulacje historią czy poznawanie tej historii w przeddzień 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To temat tych rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za obecność w studio. Dziękuję również państwu i zapraszam wieczorem do słuchania Radia Maryja.